Dobrze, ja chciałbym się z wami podzielić dzisiaj takim krótkim słowem. Głosiłem do takiego podwójnego tłumu osób. Muszę się przyzwyczaić. Wiecie, zawsze jak ktoś robi coś pierwszy raz albo mówi pierwszy raz, to tak się czasami trochę musi skupić trochę na sobie, żeby dodać sobie otuchy, nie? Wiecie, jak w tym żarcie z chirurgiem, nie wiem, czy widzieliście, to lepiej na obrazku wygląda, ale chirurg operuje i mówi: Marian, nie przejmuj się, dasz radę, wszystko będzie dobrze. Pacjent mówi: ale ja nie jestem Marian. Chirurg mówi: to ja jestem Marian. Więc dodaję sobie otuchy i dziękuję bardzo Agacie Wieliczko za sobotnią zajawkę instagramową. Przypomniała moje słowo ostatnie, które głosiłem w drodze, o mądrości. Ona nie wiedziała, że ja będę dzisiaj kontynuował ten temat, ale proszę bardzo. Także chciałem kontynuować moje słowo sprzed o mądrości, ponieważ potrzebujemy mądrości, ale w związku z tym, że jesteśmy w czasie modlitwy i postu, to wiadomo, że to słowo będzie miało troszeczkę inny taki charakter, taki trochę taki sznyt oświęceniowo pokutny. Ale chciałbym zacząć od listu do Jakuba, trzeci rozdział, 13-18 wiersz. Jakuba, trzeci rozdział, 13 wiersz. I dalej. Kto spośród was jest mądry i rozsądny, niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością, właściwą mądrości. Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Nie na tym bowiem polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem jest zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś, wstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta. Dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Te wersety to jest w kontekście dłuższego fragmentu listu do Jakuba, gdzie Jakub po prostu pisze do kościoła, i przed tym fragmentem była mowa o powściągliwości języka, o tym, żeby powstrzymywać swój język właśnie od kłótni, od przechwalania się i tak dalej. I dalej przychodzi do mądrości, tak? Tak jak już wcześniej powiedziałem w tej mojej pierwszej części, mądrość to postawa i czyny bardziej niż konkretne słowa, tak? Wiecie, teraz kiedyś tak było, jak jeszcze tak nas internet nie zalał, że ktoś coś fajnego powiedział, to się mówiło: ale fajnie powiedziałeś, pierwszy raz to słyszę, świetnie ująłeś tą sprawę. Teraz tak naprawdę, wiecie, mamy dostęp do tylu informacji, że po prostu nie jest do końca sztuką powiedzieć coś mądrego. Sztuką jest powiedzieć coś mądrego w właściwej sytuacji, ale tak naprawdę sztuką jest zastosować to w swoim życiu. Tak? Zastosować to i żyć tak. Czasami są ludzie, którzy nie mają szans na super ujęcie werbalne, bo po prostu są prostymi ludźmi, nie umieją tak super wyrażać się elokwentnie i tak dalej, ale żyją tym. I to jest ich mądrość. Ale na czym chciałbym się tutaj skupić? Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta. I o tej czystości chciałem dzisiaj trochę powiedzieć. Wiecie, czytamy Biblię i czasami mamy uprzedzenie do jakichś tematów, tak? Być może były nam zaserwowane przez kogoś kiedyś w taki sposób, że albo nas zabolało, albo nie było to, nie było dla nas uwalniające, nie było dla nas, nie było w tym serca Bożego, tak? I mamy dystans do pewnych tematów. Ja kiedyś, tak szczerze powiem wam, miałem taki dystans właśnie do tematu uświęcenia, tak? Bo słyszałem, jak po prostu trzeba być świętym i wszystko, cała presja była na mnie, tak? Żeby to utrzymać, żeby utrzymać to ten super poziom duchowy, tak? Ale wiecie, to tak jak z jedzeniem i tak jak z tą przysłowiową brukselką, tak? Nie lubisz jej, bo ktoś ci po prostu dał ją źle przyrządzoną, tak? Ja miałem kilka takich potraw, które po wizycie w przedszkolu po prostu w życiu nawet nie chciałem spojrzeć na nie. Nie wiem jak wy. Ja tak. Szpinak taki, który bardziej się lał niż nakładał. Brukselka, najgorsze zło. Ale okazuje się, że jak się inaczej to przyrządzi, to jest całkiem niezłe i wydobywa smak. I wiecie co, kilka tygodni temu wpadłem na trop takiego tematu. Zacząłem myśleć o swoim życiu, a wpadłem na ten trop, ponieważ miałem takie ograniczenie w swoim życiu, które sobie sam nałożyłem odnośnie jedzenia. Nie była to dieta, ale to był pewien harmonogram jedzenia, gdzie jadłem od 12 w południe do 18, tak? A później bez jedzenia. I wiecie, przez jakiś czas dobrze mi to szło i dobrze to działało. W moim życiu nie było to jakieś super poświęcenie, ale w pewnym momencie zaczęło się coś dziać. Zaczęło się coś dziać, że mówię, dobra, a co tam 12? Za 5 zjem. Później było za 10, później było w pół do. Później było jedzenie o 11, tak? I tak samo po tej drugiej godziny. Później zacząłem trzymać te godziny, ale zacząłem jeść już rzeczy, których nie powinienem, tak? Na które się ze sobą nie umówiłem, tak? I znowu było naginanie tej zasady, tej samodyscypliny, tak? I wiecie co, najśmieszniejsze było to, że po pewnym czasie zauważyłem w sobie coś takiego, że zacząłem, naginając zasadę, zacząłem tak patrzeć, czy ktoś mnie widzi. Czy dzieci mnie nie przyłapią? Czy żona mnie nie przyłapie? I nie przyłapie, bo tylko po prostu czy zobaczy, tak? I zorientowałem się, że zacząłem naginać swoje zasady i patrzeć, czy ktoś to widzi, tak? Wiecie, to nie był grzech. Nikt mnie z tego nie zliczał. To było moje postanowienie. Także to jest generalnie lajtowa sprawa, ale jak zacząłem w to wchodzić, to się zacząłem śmiać z siebie, że Boże, jaki ty jesteś po prostu... straszne rzeczy robisz po prostu, Łukasz. Jesteś nie to, że jesteś niezdyscyplinowany, ale bardziej chodzi ci o to, co ktoś o tobie pomyśli, niż co rzeczywiście robisz. I zacząłem myśleć o takim temacie, o życiu wewnętrznym i zewnętrznym, czyli o moim życiu wewnętrznym, gdzie ja wiem tylko o nim, a później o życiu zewnętrznym, o takim, który jest widoczny przez innych, tak? I to jest bardzo ciekawe, fajny temat. Zastanawiałem się nad nim i sobie pomyślałem, dobra, życie toczy się dalej, czytam Biblię dalej, są inne tematy, ale gdzieś w grudniu Rysiek z Magdą zrobili live na YouTubie życie wewnętrzne i życie zewnętrzne. I jak ja to zobaczyłem, to po prostu powiedziałem, wow, ten temat trzeba zgłębić, bo ja po prostu myślałem, że to jest taki temat, który trzeba odłożyć. No wiecie, różnie bywa. I nie, oczywiście nie obejrzałem tego, co wtedy oni tam mówili, natomiast temat jakoś drążył we mnie i rzeczywiście na tym moim przykładzie zobaczyłem, jak to jest, tak? Oczywiście my jako dorośli śmiejemy się często właśnie z dzieci, że to dzieci są właśnie takie, że pytasz dziecko, co zrobiło, czy zrobiło źle, ono mówi nie, że tą przysłowiową kanapkę za sofę wrzuciło i ty pytasz, kto to zrobił, ono mówi nie wiem. I to jest śmieszne, bo to są tak dorośli i fajnie potrafili między sobą powiedzieć, haha, no widzisz, to takie są dzieci, nie? No takie są, nie? Ale my jesteśmy tacy sami. I dopóki robimy coś, czego nikt nie widzi i nie jest w stanie zweryfikować, pozwalamy sobie na więcej i nie przywiązujemy do tego tak dużej wagi, no bo to jest niesprawdzalne, nieweryfikowalne. I czasami dlatego ukrywamy nasze życie, życie naszych myśli, życie naszego serca, bo nie jest do końca w porządku, tak? Żeby było jasne, to chyba dobrze, że ukrywamy, bo nie trzeba o wszystkim mówić, tak? Natomiast nie chodzi mi o ukrywanie, ale bardziej o przywiązywanie do tego wagi, tak? Kiedyś była taka książka Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy? Nie wiem, czy ktoś czytał. Ja przypomniałem sobie o tej książce i wiecie, nic nie pamiętam z tej książki, ale pamiętam tytuł. Tytuł, który po prostu wierci i wiercił mnie po prostu przez lata, już po przeczytaniu tej książki. Treść gdzieś poszła w niepamięć. Na pewno fajna. Ale ten tytuł, który wiercił i cały czas pracował we mnie. Kim jest, i tam było właśnie o tym, kim jesteś, gdy nie patrzy, to, że to ciebie określa, to mnie określa, kim jestem. Bo decyzje, które podejmuję, zapadają tutaj, gdzie nikt nie widzi, tak? Dylematy, które mam, są tutaj. Relacja z Bogiem, którą mam, jest tutaj. To, że my tu jesteśmy, że uwielbiamy Boga, to jest to, co jest na zewnątrz. Kiedy komuś przebaczamy, to przebaczamy w sercu. To jest nasza decyzja. I nikt tego nie rozpozna po tobie. Czy ty przebaczyłeś, czy ty nie przebaczyłeś? Nie rozpozna. Bo możesz mówić właściwe rzeczy. Tak, tak, przebaczyłem, chwała Panu, jest dobrze. Twoje dążenia, pragnienia, a zarządzanie, tak technicznie mówię, zarządzanie myślami, w którą stronę pójdą moje myśli, to jest wszystko, dzieje się w twoim środku, w twoim wnętrzu. Zarządzanie myślami, w którą stronę pójdą moje myśli, czy które będę pielęgnować, które będę... które sobie zostawię, a które odrzucę, które powiem, że są kłamstwem, które powiem, że są, że mogą wyrządzić mi krzywdę. I kwestie dalej, kwestie dyscypliny, kwestie luzowania, kwestie zarządzania tym, co mamy w środku, tak? To kwestia posłuszeństwa Bogu, tak? Pomyśl sobie, że Bóg mówi ci coś, żebyś zrobił i mówi to tylko tobie. I tylko ty to wiesz. Na zewnątrz tego nie widać. Przyjdziesz, nie wiem, do kościoła, czy tam do pracy, wyjdziesz i wszystko wygląda okej. Ale jeżeli Bóg coś ci powiedział, że trzeba zrobić, że komuś coś powiedzieć, dobre słowo, nie wiem, co, ważne, żebyś był posłuszny, tak? No to tego nie da się zweryfikować z zewnątrz, tylko ty wiesz w swoim sercu. Tak? I od tego, w jaki sposób radzimy sobie w tych wewnętrznych zmaganiach, wewnętrznych decyzjach, myślach, zależy od tego zależą owoce w naszym życiu. Zobaczcie, w Biblii na początku przykazania Mojżesza dotyczą: nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, tak? Dotyczą rzeczy generalnie, tak? Dotyczą rzeczy zewnętrznych, tak? Żeby tych rzeczy nie robić, tak? Nawet zresztą prawo ludzkie teraz, tak? Które mamy, krajowe, też raczej jest skonstruowane tak, żeby pewnych rzeczy nie robić, żebyśmy sobie ułatwili rzeczy, tak? Natomiast przykazania Jezusa, czyli powiedzmy kazanie na górze, tak? Odnosi się do tego, co w ukryciu, tak? Cudzołóstwo zaczyna się dużo wcześniej, tak? To nie jest, że już to zrobiłeś, to jest grzech, a jak dochodzisz do tego, to tam, spoko. W Mateusza 5,21 napisane: słyszeliście, że powiedziano, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Dlatego, że po prostu przed zabójstwem jest najpierw gniew, jakieś buzowanie w środku, coś, z czego złe emocje i tak dalej, tak? To są rzeczy zewnętrzne, nad którymi musimy zapanować. I w tej mojej małej dyscyplince, o której wam powiedziałem na początku, jedna z najgorszych rzeczy było to, że pozwoliłem sobie na takie słowo, że no wiesz co, w sumie zrobiłem to i nic nie stało. Tak? I czasami może być też tak, że nie widzisz natychmiastowego efektu swojego posłuszeństwa albo nieposłuszeństwa Bogu i mówisz: hej, i co? Jest okej. Zgrzeszyłeś? Czy ktoś to zobaczył? Nie. Grom nie spadł? Nic się nie stało? Nie potknąłem się? Nie zostałem zwolniony z pracy? Jest okej. Właśnie nie jest okej. Bo tu już zaczęło się coś dziać. Coś złego. I jedną z rzeczy, których chciałbym, żebyście zapamiętali w tym słowie, to, żeby być wyczulonym na to, co się dzieje w waszych sercach. Amen. Żeby się przed sobą móc przyznać do tego, co się dzieje. I wiecie, ja wierzę, że Bóg zajmuje się naszym wnętrzem. Wierzę, że Bóg chce zajmować się bardziej twoim wnętrzem niż tym, co ty zrobisz. Bo wie, że jak się zajmie twoim wnętrzem, to zrobisz dobrze. Na tym polega mądrość. Wiecie, na czym polega wychowywanie dzieci? Na tym, żeby wpoić dzieciom zasady moralne. Co jest dobre, co jest złe. Okej, też. Ale myślę, że przede wszystkim na wpojeniu wartości. Dlaczego to jest złe? Dlaczego nie chcę, żebyś takie rzeczy mówił? Dlaczego nie chcę, żebyś bił drugą osobę, tak? Wtedy dziecko może zrozumieć, pewnie to dotyczy już bardziej starszych, bo jeżeli nauczysz dziecka, jak ma wyglądać jego życie, tego nie robić, to robić, to póki ono będzie przy tobie, to ono będzie tak się ustawiało, żeby tych rzeczy nie było widać. A kiedy stracisz je z oczu, to pójdzie sobie, będzie robić, robiło, co będzie chciało. Wychowywanie dzieci polega na byciu z dzieckiem i zaspokojeniu jego potrzeb, deficytów, braków. Przez bycie z nim, przez docenianie, zaspokojenie potrzeby, poczucia bezpieczeństwa, pozytywnym wzmacnianiu, bo jeżeli te potrzeby nie będą zaspokojone, to dziecko zaspokoi sobie te potrzeby gdzieś indziej. Dobrze, rozmawiamy o życiu wewnętrznym i zewnętrznym. Wiecie, tak jak w ciele jest ciało i coś się dzieje w środku. Ja na was patrzę i widzę okazy zdrowia. Zdrowy, zdrowa, zdrowy, super, bo super wyglądasz. Ale tak naprawdę każdy z nas ma coś tam, co nie domaga i tego nie widać, tak? I czasami coś tam cię boli i się zastanawiasz, czy już mnie na tyle boli, żeby się tym zająć, czy nie? Dobrze. Teraz przekładamy wajchę. Ja oczywiście nie mówię o tym, że zewnętrzne rzeczy są złe, że jeśli dla ciebie jest ważne to, co na zewnątrz, to jest źle. Że jak masz jakieś poczucie estetyki, to jest źle, bo tak naprawdę przecież chodzi o to, co wewnątrz, to, co w środku. Widzę, że pięknie wyglądacie. Ja też się ładnie ubrałem. Nie chodzi o to, że te rzeczy zewnętrzne są złe. Czasami się mówi, że tutaj to już jest przerost formy nad treścią. Dlatego, że być może ktoś nie przywiązuje wagi do formy, a drugi przywiązuje wagę do formy. Ważna jest forma i treść. Bez formy by nas to nie było. Byłoby dla nas najważniejsze tylko to, żeby Bóg jest najważniejszy, a reszta nie jest ważna. Ale Bóg nas stworzył w taki sposób, żeby doceniać piękno, widzieć piękno i się tym pięknem zachwycać. Dlatego zewnętrzne rzeczy nie są złe. Kiedyś zastanawiałem się nad taką metaforą. Chodzić z głową w chmurach czy twardo po ziemi. Niektórym jest łatwiej chodzić z głową w chmurach, bo łatwiej czasami wytłumaczyć sobie różne rzeczy. Ale wiecie, w pierwszym kościele, jak sobie poczytacie na przykład drugi list do Tesaloniczan, tam były problemy czasami z osobami, które uduchowiały, przeduchawiały swoje życie tak, że czekały na Pana tak intensywnie, maranata, że nie przestawały pracować, tak? I Paweł mówi, kto nie chce pracować, niech też nie je. I bardzo ostro wystąpił przeciwko czemuś takiemu. Czyli trzeba chodzić głową w chmurach, bo jesteśmy istotami duchowymi. To, co jest wewnątrz nas, jest naszą osią, tak? To, co jest zewnątrz nas, jest fajne, jest narzędziem do zdobywania innych dla Jezusa. Także chodzimy z głową w chmurach i twardo po ziemi. Ja, wiecie, my jesteśmy różnie skonstruowani. Jedni jesteśmy bardziej nastawieni na przeżywanie duchowe, drudzy bardziej na organizację, logiczność i wytłumaczenie wszystkiego, tak? Ale wiecie, to musi się spotkać. To musi się spotkać, bo jesteśmy tak stworzeni przez Boga. I ja naprawdę cenię ludzi, którzy są właśnie i z głową w chmurach, i twardo po ziemi. O. Mam w zanadrzu takie świadectwo, które zapomniałem powiedzieć w kościele, Ale jest właśnie to świadectwo o takim właśnie i. A chyba zapomniałem go powiedzieć, albo może nie chciałem go powiedzieć, bo wiąże się z tym pewna samokrytyka i... Co? Posłuchamy, tak, mów do nas, dobrze. Wiecie, często jak słyszałem świadectwa w kościele, zwłaszcza o tym, że ktoś tam chciał gdzieś wyjechać na misję albo na jakiś wypad misyjny i modliłem się o bilet. Modliłem się o ten bilet i Bóg mi dał pieniądze na ten bilet. I dał, i ktoś przyszedł w kopercie, dał dosłownie tą samą kwotę. Wiecie, ja miałem inne doświadczenia odnośnie moich wyjazdów misyjno-modlitewnych, bo kiedy wyjeżdżaliśmy do Izraela, to był czas, kiedy to był najgorszy czas finansowy w naszym życiu ze Sterą. I ja nagle zacząłem zarabiać więcej. Nie wiem, jak to się stało. Ale tak się stało, że Bóg zaczął tam dosypywać do tego garnka. I tak dużo dosypywał, że w sumie okazało się, że damy radę pojechać za to. A nie było tanio. To było jakieś... To nie był dobrze zoptymalizowany wyjazd finansowo. Ale tak zrobiliśmy. Moje doświadczenie było takie, że ja to zarobiłem, tak? I powiem wam szczerze, że te wszystkie świadectwa później, które słyszałem, one mnie trochę irytowały. Trochę mi irytowały, bo ktoś mówił, że on tylko chciał pojechać i Pan mu dał i włożył w kieszeń kopertę z pieniędzmi. I wiecie, później była kwestia gitary, tak? Że moja gitara trochę zaczęła się psuć, tak? I mówię, no dobra, to fajnie było jakby tą gitarę kupić nową, nie? No i zdałem sobie sprawę, że te gitary moje wszystkie dostałem wcześniejsze. Nie kupowałem. Mówię, ludzie, to będzie pierwsza moja gitara, którą kupię po tylu latach grania? Okazało się, że tak. I okazało się, że to, co mnie irytowało w innych, tak naprawdę funkcjonowało w moim życiu, tylko ja machałem na to ręką. Bo tak. Nie uważałem tego za jakiś specjalny cud, tak? W końcu kupiłem, ale 3/4 dostałem tej kwoty. Więc Bóg się zatroszczył. I wiecie, myślę, że Bóg, już teraz wiem, drodzy zborownicy, goście i online-owcy, że Bóg zaopatruje w różny sposób. Zaopatruje tak, że daje pieniądze, daje mądrość, daje kontakty, daje przychylność u ludzi, ale oj, nie jest tak, że nie potrafi dać ci kopertę. Nie jest tak, że nie potrafi stworzyć coś z niczego. Amen. Dobrze. Jeszcze w temacie zajmowania się życiem wewnętrznym. Psalm 139, 23-24. Wiecie, ja nie wiedziałem, że ten werset dzisiaj będzie wersetem naszego postu. Ale fajnie się złożyło. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Czyli to jest coś takiego, że to jest nasza modlitwa do Boga. Boże, badaj mnie, poznaj mnie, sprawdź mnie. Słuchajcie, bądźcie gotowi zawsze na taką modlitwę. Bądźcie gotowi, cokolwiek dzieje się tam w środku, czego nikt nie widzi. Nikt was nie sprawdzi, nie będzie sprawdzał tego, co tam się dzieje u was. Ale bądź gotowy zawsze na taką modlitwę. Czyli modlitwa do Boga, żeby Bóg ci pokazał, co jest nie tak w twoim życiu, co wymaga naprawy, co wymaga uzdrowienia, co wymaga pracy, wypracowania jakichś nawyków, co wymaga Jego mocy. Tak? Dalej, następny werset. Przypowieści 4:23. Ten werset też pojawił się wczoraj na modlitwie, gdzieś w komentarzach. I tu mówię też, mówię, wow. Z innego tłumaczenia. Chyba gdańskiego, z tego co pamiętam. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z Niego żywot pochodzi. Nade wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swego. Strzeż, czyli jesteś strażnikiem swojego serca. Wcześniejszy werset to było Boże, pokaż mi, a tu jest strzeż Ty serca swego. Ty strzeż wnętrza swego. Bóg ustanowił Ciebie strażnikiem. Bóg ustanowił Ciebie ochroniarzem swojego serca. Tak? Bo z Twojego serca płynie życie. Żeby tam się coś w sercu twoim nie zagnieździło, żeby złe decyzje nie były podejmowane, żeby nie było kompromisów, żeby nie było nieposłuszeństwa. Badaj mnie, Boże, poznaj myśli moje, serce moje. Tak. I strzeż serca swego. I wiecie, zastanawiałem się nad tematem pokuty, odwracanie się od grzechu. Wiecie, to jest bardzo ogólnie napisane, ale pomyślałem, a może, nie wiem, może to komuś pomoże, ja tego nie zrobiłem, ale możesz sobie zrobić, po prostu trzeba taką pokutną checklistę. Są ludzie, którzy lubią checklisty? Czyli okej, jeżeli ja mam strzec swojego serca, to muszę się zastanowić, tak? Tak jak się myjesz i oglądasz, gdzie jeszcze umyć, tak? Gdzie jeszcze się wyszorować, tak? To co? Nic, dobrze. Zobacz, co z dziedziną finansów, tak? Czy jestem dawcą, czy jestem uczciwy, czy uczciwie traktuję inne osoby. Czy uczciwie podchodzę do siebie? Czy nie względną osobę? Co z moimi słowami? Czy nie są to słowa raniące? Czy nie są to słowa pośpiesznie wypowiadane? Co z myślami o sobie, o innych, o mojej przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, o Bogu, o Jego planach? Co z moimi planami? Czy w moich planach jest Bóg? Czy one zakładają to, że On mi pomoże? Czy zakładają to, że zrobię to, co mam zrobić? Co z miejscami, w których czuję ból? Tak? Co z nimi? Czy tam coś rośnie na tym bólu? Czy nie rośnie? Jak ze sferą seksualną? Co z innymi rzeczami? Mogę sobie taką checklistę zrobić i jechać. Ale myślę, że najczęściej to my po prostu wiemy. My wiemy, co trzeba zrobić i tylko musimy się tym zająć. Musimy na to zwrócić uwagę i musimy to wyznać Bogu. Amen. Wiecie, ale czym jest pokuta? Czym jest odwrócenie się od grzechu? To jest właśnie przyznanie się i odwrócenie się w grzechu, tak? To nie jest coś takiego, no trudno, każdemu się zdarza. I wiecie, to jest pomniejszanie roli grzechu. Rozmycie takie trochę. Albo inaczej, albo jeszcze coś. Okej, zrobiłem to, ale przecież wszyscy mamy problemy. Wszyscy to robimy, tak? I to też jest trochę pomniejszanie. Też jest trochę rozmycie. No i jest jeszcze wersja wyznaję, ale to dlatego, że on mi wkurzył, coś się tam zadziało, tu mi zabrakło, tu nie mogłem czegoś dokończyć i po prostu po części niewzięcie pełnej odpowiedzialności za to, co zrobiłem. A pokuta, tak mi się wydaje właśnie, że to jest wzięcie osobistej odpowiedzialności za popełnione czyny. Wzięcie winy na klatę, na siebie. Tak, ja to zrobiłem. Bo jak będziesz tam rozmywał, będziesz mówił, że to tak, ale że to on, ona coś tam, ten, no to tak mogło być. No tak, czasami ludzie prowokują. Sytuacje prowokują. Okej, ale Jezus nie powiedział, jeśli wyznajecie grzechy swoje, te, do których nikt was nie sprowokował, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści wam i oczyści was od wszelkiej nieprawości. 1 Jana 1,9. Nie mówi tak. Mówi, jeśli wyznajecie grzechy swoje. Pastor Marek Ciesiłka powiedziałby, powiedz swoje! Tak, czyli to jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za to, co zrobiłeś. Amen. I wiecie, to prawda, że każdy zmaga się i każdy walczy. Ale powinno nas to zachęcić do tego, żeby właśnie być otwartym przed Bogiem i mieć świadomość, że rzeczywiście każdy walczy. Wiecie, czasami jak się spotykamy z facetami na męskich spotkaniach, to jest wielkie objawienie, że ktoś walczy z tym samym, co ja walczę. I to jest pomocne, tak? Natomiast tylko na tyle pomocne, że zachęca mnie do tego, żeby wyznać to Bogu i wiedzieć, że jedziemy na tym samym wózku, tak? Także tak czasami też, wiecie, bo diabeł nas okrada z tego, mówiąc, że tylko ty masz z tym problem. Tylko tobie się to przydarza. Ciekawe dlaczego? Wiecie, czasami też patrzymy na osoby, które służą Bogu, jacyś misjonarze, jacyś ludzie, którzy, przez których życie Bóg czyni cuda. I ich tak trochę mitologizujemy. Mówimy, że ja to jest po prostu, gdzie ja? Tak? Ten gość po prostu, on tych dylematów nie ma, co ja. On już dawno sobie pewnie poradził z tymi rzeczami, z którymi ja walczę. No nie wiem. Nie wiesz tego. No nie, Bill Johnson na pewno. I Bill Johnson to jest... nie chodzi po ziemi. Oni nie mają takich problemów jak ja. I nie chodzi o równanie w dół, o to, żeby powiedzieć, że ten gość jest taki sam jak ja, czyli po prostu słabiak jest. Natomiast... tak. Natomiast chodzi o to, że rzeczy, z którymi walczę, mogą, nie muszą mnie powstrzymać od tego, żeby wypełnić wolę Bożą dla mojego życia. I to chciałbym, żebyśmy też zapamiętali, że tak naprawdę żyjemy z Bogiem, żyjemy w relacji z Nim i On nas powołuje do pewnych rzeczy, tak? Oczywiście upadamy, grzeszymy, ale dalej idziemy do przodu, tak? Nie ma czegoś takiego jak, że jak już sobie poradzę z czymś, to zacznę coś robić, albo zacznę służyć, zacznę być aktywny. Nie, to idzie równolegle. Będę już kończył, natomiast chciałbym przeczytać jeszcze jeden werset. Filipian 1,6. Paweł pisze, że jestem też przekonany, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa. Jestem też przekonany, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, czyli to, co się dzieje w twoim życiu, to jest jego dzieło, tak? Twoja podróż wewnętrzna to jest jego dzieło. I możesz jemu ufać, że on ci pomoże, że to będzie jego życie w tobie. Także tyle. Chciałem was z tym zostawić i myślę, że to będzie dobre zakończenie tego, tej części modlitwy i postu, w którym jesteśmy. Panie, dzięki Ci za to, że do nas mówisz. Dzięki Ci za to, że jesteś zainteresowany tym, co w naszym wnętrzu. Dzięki Ci, Panie, za to. Dzięki Ci za to, że jesteś dobry i za to, że dokończysz wszelkie dzieło, które rozpocząłeś w naszym życiu. I ja, Boże, teraz przed Tobą powierzam Tobie wszystkie moje decyzje, które podejmuję, wszystkie moje dylematy, które mam w życiu, wszystkie kwestie, których nie rozumiem, wszystkie moje myśli, Panie. Powierzam to wszystko Tobie, Panie. Chcę być blisko Ciebie, Panie, w każdej chwili, czy to widać, czy nie widać. Chcę być blisko Ciebie w każdym momencie, Panie. Powierzam Tobie siebie, Panie, i chcę, żebyś mnie badał, żebyś badał moje serce, żebyś badał moją duszę, Panie, żebyś sprawdzał mnie. Chcę, żeby to była moja modlitwa. Chcę być umiejętnym i pilnym strażnikiem swojego serca, żeby nie weszło do niego nic, co jest złe, nic, co jest nieprzebaczeniem, nic, co jest czymś, co się Tobie nie podoba. Poddaję każdą moją myśl w posłuszeństwo Tobie, Panie. Powierzam się Tobie, powierzam całe moje życie Tobie, całą moją rodzinę Tobie. Powierzam Tobie całą drogę. Powierzam Tobie każdą osobę, która ogląda i słucha tego słowa. Halleluja. Amen. Dzięki, że byliście, że wysłuchaliście. Życzę Wam dobrego tygodnia, dobrej niedzieli. Dzięki.